To Alex. Czarne okręty. Część druga. Cień nienawiści królewskiej. Czyta Jacek Kis. Rozdział pierwszy. Ujmij w dłoń topór twego królestwa.
Minos nie umiera, rzekł niemal wesoło Terteus i przeciągnął się leniwie. O bogowie, gdyby ziomkowie moi ujrzeli mnie, cóż by rzekli? Syn króla piratów w Knossos. Syn króla piratów strażnikiem bratanka Minosa. Co dnia budzę się, wierząc, że to sen. I za chwilę przyjaciele moi zakrzykną przed domem, abym szedł z nimi do przystani gotować okręt mój czarny do odpłynięcia na nową wyprawę. A ty, białowłosy chłopcze, czy przypuszczałeś kiedykolwiek, patrząc z twojej chaty na morze, że tak daleko popłyniesz i tak wiele będzie się z tobą działo? Wstał i z obrzydzeniem spojrzał na rzeźbione, nakryte błękitnym kobiercem morze, obok którego spał, rzuciwszy na podłogę posłanie. A wejrzyj na to! Czy jest rzeczą godziwą, aby wojownik spał podobnie? Łoże takie przystoi niewieście, która stroi się od rana do nocy, a ma 100 służebnych, aby jej usługiwały. Uniósł z ziemi swój krótki miecz i zamachnął się nim. Wyostrzony, lśniący brąz zaświstał ostro, tnąc powietrze. Terteus opasał się i wsunął go do pochwy. Później z niechęcią spojrzał na leżącego. – Wstawaj! Czyś już tak przesiąkł ich obyczajami, że chcesz wylegiwać się, póki utrefiony, podobny do dziewczęcia sługus, nie wniesie tu miednic z banów i ręczników? Białowłosy roześmiał się i zeskoczył z łoża. Ściany komnaty, w której się znajdowali, pokryte były wspaniałymi malowidłami. Na jednej z nich dwaj zręczni, smukli atleci igrali z rozjuszonym bykiem, przeskakując go lekko po chwyceniu za rogi. Jeden z nich zwisał nad głową zwierzęcia. Drugi, który zapewne wykonał już skok, patrzył za nim ciekawie. Na drugiej ścianie korowód młodzieńców o długich, utrefionych włosach niósł wiekuiście ofiary bogini, oczekującej ich z uśmiechem. Dwie pozostałe ściany i drzwi pokryte były różnobarwnymi pasami farb. A więc Minos nie umiera. Terteus wziął do ręki oparty o ścianę krótki oszczep i skinął na białowłosego. Gdy jeden władca umiera, wstępuje na tron jego następca, przybierając to samo imię. Podobnie dzieje się u nich z wielką kapłanką bogini. Każda z nich zwie się Ariadna. Ona także nigdy nie umiera. Opowiadali mi o tym ongi pojmani Kreteńczycy, których trzymaliśmy na naszej wyspie dla okupu. To ona dziś namaszczać będzie nowego Minosa, brata naszego pana i stryja Perilawosa, którego mamy pod opieką. Chodź do prawdy, nie pojmuję, jak i przed kim mamy go bronić. Znowu się roześmiał. By rzec prawdę, uratowaliśmy nie jego jedynie, lecz i własne życie. A oto rozpoczęła się dla nas przedziwna przygoda w pałacu władcy mórz. Lecz skoro wielka matka postanowiła, że ma tak być, a nie inaczej, nie sprzeciwiajmy się, póki nie wskaże nam sposobu, jak uciec w rodzinne strony. Białowłosy szybko położył palce na wargach. Terteus otworzył usta i wzruszył niechętnie potężnymi ramionami, lecz umilkł. Otworzyli drzwi i wyszli na korytarz. Szeroki, pokryty jaskrawymi malowidłami, na krańcu którego widniał podparty dwoma prostymi kolumnami portyk. Za nim jaśniał ostry, złocisty blask słońca. Byli na dziedzińcu, na którym teraz nie było nikogo. Po środku, otoczony kępą kwiatów, widniał niewielki basen, a z niego, niby tryskające źródło, bił niewielki wodotrysk. Złożyli miecze i włócznie na krawędzi basenu i zanurzyli się. Naokół dziedzińca biegła arkada podparta rzędem kolumn, a za każdą z nich znajdowały się drzwi. Nie na darmo zwą ten pałac labiryntem. Terteus wyprostował się. Woda sięgała mu do piersi. Zanurzył głowę raz jeszcze i wyskoczył na brzeg. Chciał podnieść swą opaskę na biodra, lecz w tej samej chwili od jednej z kolumn oderwał się czarny człowiek, niosący przed sobą przerzucone przez wyprostowane ręce dwa złociste kawałki mieniącej się materii. Dla was, rzekł. Skłonił się z uśmiechem i zsunął niemal w dłonie Terteusa obie te opaski. Później uśmiechnął się ponownie Zawrócił i odszedł.